Odyseja wyborcza.
Odyseja wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi.
Skoro słowo się rzekło, czasu nie ma dużo. Czeka pani Aleksandra Fedorska, dziennikarka, analityczka związana m.in. z portalem Biznes Alert. Dzień dobry, pani redaktor.
Dzień dobry państwu.
I przejdźmy do sprawy, którą pani redaktor wywołała pewną burzę w polskim świecie dziennikarskim i medialnym, czyli kiedy właściwie oddane będą polskie elektrownie jądrowe. W Berlinie gościła wiceminister klimatu pani Urszula Zielińska i tam na konferencji chwaliła się tym, co zamierza zrobić. Tam przedstawiała swój harmonogram, swoje programy, no i wynikało z tego, że najpierw audytorium w Berlinie dowiedziało się, że zdaniem pani wiceminister nasz program jądrowy złapie taki, jak na razie nie jakiś dramatyczny, ale jednak poślizg 2-3-letni.
Dwuletni konkretnie. Wynika to z wypowiedzi. Pani minister była tu mało precyzyjna, co chodzi o podanie daty już pełnego zakończenia budowy polskich elektrowni atomowych, bo określiła, że będą one gotowe w połowie 2040 lat, co ja rozumiem jako 2045 rok. Pierwotnie polski program energetyki jądrowej miał być zakończony w 2043 roku. Więc tu, ale może jeszcze tytułem wstępu. Było to ogólnie bardzo interesujące wydarzenie, bo było to forum energetyczne, takie spotkanie polsko-niemieckie. I muszę powiedzieć, że pani minister Zielińska w swoim wystąpieniu poruszyła bardzo ważne dla obu krajów tematy. Zaczęła takim mocnym przytupem i problemem właśnie z rosyjską ropą, która trafia przez Turcję i przez między innymi rafinerie także indyjskie, ale szczególnie chodzi tu także o tureckie, trafia jednak mimo wszystko na nasz rynek, czego miało nie być. Pani minister tu wskazywała, że nasze sankcje muszą być bardziej skuteczne, że tu się bardzo wiele dzieje, więc wysłała bardzo ważne sygnały do Berlina. Wskazała także na plany, które zamierza ten rząd teraz przeprowadzić. To by było najpierw nowe ramy prawne, co chodzi o zielony wodór. Zielony wodór to temat dla Niemiec bardzo ważny. Upomniał się o korytarz wodorowy i to, co się ma w najbliższym czasie z nim wydarzyć. Upomniał się niemiecki, to znaczy odpowiednik pani minister Zielińskiej, jej odpowiednik Udo Filip, nawiązał do tematu korytarza wodorowego, bo ten korytarz wodorowy ma prowadzić przez Polskę, dalej przez kraje bałtyckie do Skandynawii. I ma dostarczać w przyszłości dla Niemiec zielony wodór, bardzo ważny dla transformacji, zielonej transformacji niemieckiego przemysłu i niemieckiego ciepłownictwa. I upomniał się o to sekretarz stanu, Udo Filip, i nawiązał do tego także przedstawiciel RWE, który posiada także w Polsce aktywa ciepłownicze, a w Niemczech jest to jeden z największych koncernów energetycznych. Więc to było bardzo interesujące. Pani Zielińska powiedziała także, że już na jesieni przygotowana będzie nowa ustawa, która umożliwi budowę turbin wiatrowych, już nie jak teraz w odległości 700 metrów od budynków, tylko będzie to 500 metrów, więc te odległości do turbin wiatrowych prawdopodobnie będą mniejsze.
I to jest ta zapowiedź rzeczywiście także w Polsce obecna, chociaż pierwotnie ustawa, która pojawiła się w polskim Sejmie tuż po wyborach jeszcze na jesieni roku ubiegłego, zakładała zmniejszenie tej odległości do 300 metrów, no ale to nie przeszło. To mamy tą deklarację polskiego rządu, projekt atomowy łapie opóźnienie. oby to było ostatnie opóźnienie, chociaż obawiam się, że ten licznik obsuwy będzie rósł, no ale obym był złym prorokiem. Pani redaktor, Niemcy zmagają się z powodzią, do nas też docierają ulewy, burze, no ale na Niemcy spadło sporo deszczu, to może opowiedzmy dwa słowa o tym, jak sobie nasz zachodni sąsiad radzi z trudnościami pogodowymi.
Tak, znów jest to teren nadrenni Palatynatu i tym razem także kraju Sary. Są to regiony, może niektórym osobom tu bliskie, bo są tam po prostu bardzo słynne winnice. Jest to teren związany z niemieckim winem. Nie tylko krajobrazowo, ale także, co chodzi o krajobraz, także architekturę. Jest to teren bardzo specyficzny i niestety przez te uprawy i także przez specyfikę zabudowań, bardzo podatne na takie wydarzenia, na te powodzie, to nie jest już pierwszy raz, bo niestety regularnie mają miejsce tam takie właśnie wydarzenia. Mieszkający tam obywatele, mieszkańcy tych starych i bardzo przepięknych po części miejscowości starają się budować takie wały z piasku, próbują ratować swoje często no, bardzo stare miasteczka, pełne prześlicznych zabudowań, no, bardzo wartościowych budynków. Jest w tym oczywiście bardzo, bardzo wiele tragedii, ale myślę, że bardzo skutecznie i także społecznie jest to tam bardzo ważne, aby pomagać sobie wzajemnie, aby no, jednak skutecznie walczyć z tą powodzią. To, co myślę, będzie kolejny raz znowu dyskusją w niemieckiej przestrzeni medialnej, to będzie kwestia zapobiegania takim wydarzeniom, bo trzeba pomyśleć, jak zmienić te tereny. Mówimy tu o kraju Sary, mówimy tu kolejny już raz o nadrenni Palatynacie. Dlaczego no niestety nie funkcjonują jakieś sygnały ostrzegawcze. Dlaczego tak trudno jest ratować te miasteczka, te wsie? Co należy zmienić? Mam taką nadzieję, że tym razem się to zmieni i tym razem będą wszczęte jakieś inne regulacje tego tematu.
To proszę jeszcze na koniec powiedzieć, tu rzeczywiście mają kłopot, liczymy, że z powodzią Niemcy sobie poradzą, a co sobie, jak będą działać Niemcy, jeśli chodzi o pobór do wojska ukraińskiego? W Polsce taka cicha debata, ale jednak będzie trwała o tym, czy odsyłać mężczyzn, którzy podlegają poborowi, a są obywatelami Ukrainy. W Berlinie takiej dyskusji na razie nie ma. Kanclerz Scholz powiedział, nikogo nie będziemy odsyłać. Jak to wygląda i czy to jest pomoc Ukraińcom, czy wręcz przeciwnie?
Pan tu już wskazał pewien przekaz, że nikogo nie będziemy odsyłać. I to jest właśnie taki przekaz też podawany przez niemieckie media. Zwróciłam na to uwagę także w dzienniku telewizyjnym i tam też o tym mówiono w takim, no bardzo, w takiej specyficznej atmosferze. Pokazywane były żony, matki, generalnie kobiety na Majdanie, które protestują przeciw tej nowej ustawie mobilizacyjnej i zwracają na to uwagę, że nie chcą, aby ich bracia, mężowie, synowie padli ofiarą złych decyzji na froncie. I to było przedstawiane. Był także w dzienniku przedstawiony przykład młodego mężczyzny, który się zgłaszał gdzieś tam na terenie Niemiec, właśnie się meldował i on także powiedział, że czuje się w obowiązku bronić swój kraj, jednak nie chce być takim mięsem armatnim, które będzie bez sensu rzucone na front. Więc ze strony niemieckiej, także niemieckich polityków, jak i niemieckich mediów, podchodzi się do tego tematu właśnie w taki sposób, nie, lepiej nie.
Lepiej nie, a z drugiej strony, pierwsza myśl jest taka, Niemcy jak zwykle myślą o sobie i o swojej gospodarce. I tak w Niemczech bezrobocie jest niskie, i tak brakuje wykwalifikowanych i chętnych rąk do pracy. Imigranci z innych części świata nie są tak wydajnymi pracownikami jak migranci z Ukrainy, stąd wydalenie, wydanie ukraińskich mężczyzn to pewnie kłopot dla branży budowlanej, także dla innych branż przemysłu i gospodarki niemieckiej.
To jest bardziej skomplikowane, ponieważ zatrudnienie osób z Ukrainy jest w Niemczech rekordowo niskie. Parę tygodni temu była tu mowa zaledwie o 20%.
A to jest ciekawe, bo z drugiej strony w Polsce uchodźcy wojenni z Ukrainy pracują w sposób bardzo solidny i ten wskaźnik z miesiąca na miesiąc rośnie. To jest 60 kilka procent tych, którzy się zdecydowali jako uchodźcy, są aktywni zawodowo. Biorąc pod uwagę, że są głównie matki z dziećmi, to jest to wyższy wskaźnik aktywności niż wśród z polskiego społeczeństwa.
W Niemczech także Polska jest podawana jako właśnie taki super przykład, że jednak Ukraińcy mogą się integrować w innych krajach bardzo szybko w zakresie rynku pracy. To wygląda w Niemczech całkiem inaczej. Pan to już przytoczył. Są to jednak głównie, my to mówiliśmy na początku o mężczyznach, ale no są to jednak głównie kobiety z małymi dziećmi. W Niemczech nie ma tu wiele możliwości na rynku pracy. O zatrudnienie młodej matki z dziećmi jest w Niemczech naprawdę trudno. A już nie mówiąc o jakimś tam całym etacie, są to bardzo często właśnie takie połowy etatu, czy nawet mniej. I niemieccy pracodawcy mają bardzo wysokie oczekiwania, co chodzi o znajomość języka.
I tu jest pies pogrzebany. W Polsce jest oczywiście łatwiej, bo języki są pokrewne i łatwo się paru słów nauczyć i już jest się, no można powiedzieć, już
chciałabym się
odnaleźć na rynku pracy.
Chciałabym także dodać, że mi się zdaje, że my także jako naród, ale także jako konsumenci jakichś na przykład usług w sklepach, my jesteśmy bardzo wyrozumiali. Co chodzi o to, że ktoś niedoskonale posługuje się językiem polskim. My nie mamy tu jakichś wielkich oczekiwań. To wygląda w Niemczech troszeczkę inaczej. Oczekuje się jednak biegłej znajomości, nawet takiej dobrej lub bardzo dobrej. A to jest po pobycie
kilkumiesięcznym trudno, czy mało
całkowicie wykluczone.
Możliwe. O tym mówi Aleksandra Fedorska. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Mam nadzieję już wcześniej i dłużej za tydzień będziemy się autodyscyplinować. A pani redaktor, bardzo dziękuję za rozmowę.
To ja dziękuję. Do usłyszenia.
Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Odyseja wyborcza.
Odyseja wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi.